Ja tutaj nie widzę żadnego zaniedbania, dlatego tak jak mówię, mamy wszystko, akurat ta sprawa księdza Lorenzo jest znakomicie udokumentowana, ponieważ dysponujemy zeznaniem złożonym przed Milicją Obywatelską, zeznaniem proboszcza parafii, w której on pracował. I ten proboszcz dzień po dniu opisuje, w którym momencie, od kogo dowiedział się o tym, że ksiądz krzywdzi nieletnie dziewczyny, małoletnie dziewczynki.
Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Wiktor Świetlik.
Dobry wieczór, to jest Wieczorny Ekspres, Wiktor Świetlik. Dzisiaj pierwszym moim gościem będzie Tomasz Krzyżak z Rzeczpospolitej, dziennikarz od lat zajmujący się badaniem trudnych spraw związanych z polskim i nie tylko polskim kościołem. I przede wszystkim o tym będziemy rozmawiać, a także o tym, czy to wszystko, o czym słyszeliśmy w ostatnim czasie odnoszącego się do kwestii związanych z Janem Pawłem II, z kardynałem Sapiehą, na ile było prawdą, na ile było manipulacją, postaramy się prześledzić tworzenie takich informacji i to, co z niej może zostać prawdziwego, a co nie. W drugiej części będziemy rozmawiać z generałem Leonem Komornickim na temat tego, co dzieje się na Ukrainie i wokoło Ukrainy, a także światowym bezpieczeństwie, bo Finlandia za chwilę zostanie członkiem NATO. To bardzo szybko nastąpiło. A teraz wracamy do naszej rozmowy. Dzień dobry, Tomku.
Witaj.
Spójrzmy na... Jesteśmy świeżo po marszach papieskich. Może jeszcze zanim spojrzymy na nasz materiał, byłeś na marszu papieskim?
Nie byłem na marszu papieskim.
Widziałeś marsz papieski?
Widziałem urywki.
Policzyłeś, ile osób było?
Nie policzyłem, natomiast słyszałem, że w Warszawie było około 200 tysięcy osób.
No a ja słyszałem, że było około 500 od Romana Giertycha. W związku z tym, jeżeli ci, którzy twierdzą, że było tak strasznie dużo, że było 200 tysięcy i twierdzą, że było 200 tysięcy, Roman Giertych twierdzi, że było 500, to myślę, że starą metodą należy 200 dodać 500, podzielić przez 2, wyjdzie nam 102,5. Ale nie wiem, czy to dobra metoda. Zobaczmy materiał przygotowany na ten temat.
Dziękuję wszystkim, którzy na różne sposoby zareagowali i reagują na pomówienia i próby podważania dobrego imienia, świętości, wielkości i wielkiej wrażliwości świętego papieża na krzywdy ludzi słabych i bezbronnych. Dziękuję za to, że nie milczycie. Dlatego tu jesteście. I głośno wołacie o sprawiedliwość i prawdę. Dziękuję za to, że nie pozwalacie, by deptano najpiękniejsze, najgłębsze wartości, których stróżem i głosicielem był przez lata posługi w Krakowie i w Rzymie nasz umiłowany kardynał Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II Wielki.
Tobie Boże dziękujemy, Ciebie Boga wysławiamy.
Można powiedzieć, że wczoraj mieliśmy na drugą nóżkę. Najpierw mieliśmy akcję Gazety Wyborczej, części mediów związaną z Janem Pawłem II. Wczoraj mieliśmy duże demonstracje obrońców Jana Pawła II. Będziemy mieli pewnie z tym do czynienia aż do wyborów, a nawet i dłużej. Wydawało się, że wygrywają politycznie pierwsi. Teraz wydaje się, że jednak to było przestrzelone. Mówi się o tym, że to było przestrzelone, że wygrywają politycznie drudzy. A ty zajmowałeś się sprawą, można by powiedzieć, meritum, niespecjalnie chyba zwracając uwagę na jej skutki polityczne. I mam pytanie, czy jak patrzysz na to wszystko z perspektywy, to czy jeszcze w ogóle nad takimi rzeczami można zajmować się tak jak historyk, jak śledczy, po prostu dochodzić prawdy, a nie budować element narracji jednej czy drugiej strony?
Znaczy, myślę, że jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, natomiast faktem jest, że rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, te różnego rodzaju nadinterpretacje dokumentów historycznych poczynione przez część mediów spowodowały to, że Jan Paweł II stał się obiektem kampanii wyborczej. I dzisiaj właściwie stoimy w takim trochę, myślę, że duża część Polaków stoi w takim trochę rozkroku, bo za moment, co po niektórzy będą mówili w ten sposób, że jeśli nie jesteś z Janem Pawłem II, znaczy jeśli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko Janowi Pawłowi II. Tak? A to nie o to chodzi, tak na dobrą sprawę. Tu chodzi o wyjaśnienie pewnych, powiedzmy, wątpliwości, które gdzieś się tam pojawiają po drodze, jak badamy różnego rodzaju dokumenty historyczne. I tak na dobrą sprawę polityka nie ma tu specjalnie dużo wspólnego. Bardziej bym...
Dla was.
Tak, dla nas nie ma to wspólnego. Natomiast bardziej bym stawiał tutaj na naszą kwestię rzetelności, jeśli chodzi o nas, dziennikarzy, na rzetelność badań historycznych i na takie spojrzenie na te problemy, o których rozmawiamy.
No dobrze, o was mówiłeś zapewne przede wszystkim o sobie i Piotrze Litce, z którym większość publikacji publikowaliście razem, czy razem siedzieliście w archiwach, śledząc to wszystko i jako pierwsi tak naprawdę, pisząc o tych trudnych sprawach, po prostu o pedofilach w kościele lat 70. i o sprawach związanych z tamtym czasem, ale jak to jest, że do tych samych archiwów dotarliście wcześniej ty i Piotr Litka, opisaliście jako pierwsi pewne dokumenty i pewne sprawy, a potem do tych samych dokumentów, w te same archiwa dotarli Ekke Overbeck czy Marcin Gutowski z TVN i zobaczyli zupełnie inny obraz. No, ostatecznie są jakieś archiwa, jest coś napisane, wy to czytacie i co, nagle w różnych językach widzicie to, co jest w tych aktach napisane? One pozwalają aż tak wielką, te dokumenty pozwalają na aż tak wielką dowolność interpretacyjną?
Moim zdaniem nie pozwalają na aż tak wielką dowolność interpretacyjną, natomiast muszę powiedzieć taką rzecz, że jak się okazuje, to tak na dobrą sprawę my pracowaliśmy właściwie równolegle, natomiast nasza publikacja faktycznie była pierwsza. Nasz projekt badawczy tak na dobrą sprawę skupiał się, znaczy pomysł wychodził od tego, czego w Polsce nie było. To znaczy widzieliśmy, że w krajach Europy Zachodniej czy w ogóle na świecie kościoły lokalne powołały specjalne zespoły, specjalne komisje, które miałyby prześledzić, jak wyglądały sprawy związane z wykorzystywaniem seksualnym u nich na ich konkretnym terenie. Myśmy z Piotrem podjęli takie dzieło, taki pomysł nam przyszedł do głowy, że skoro episkopat do tego niespecjalnie się chce zabrać, nikt inny się do tego nie zabiera, to spróbujmy coś takiego zrobić. I zaczęliśmy dużą kwerendę. W tej kwerendzie powychodziły nam te sprawy, o których mówisz, bo ta kwerenda nie obejmuje tylko i wyłącznie Krakowa. Nasza kwerenda obejmuje całą Polskę. No ale przy okazji odkryliśmy również te sprawy związane z Krakowem. A ponieważ dyskusja wokół osoby Jana Pawła II była już wcześniej dość burzliwa i było wiadomo, że za moment pojawią się pytania dotyczące tego, jak on reagował na sprawy, które miał w Krakowie, no to mając coś takiego na stole, stwierdziliśmy, że trzeba to opisać. No i to zrobiliśmy. Natomiast rzeczywiście, kiedy się patrzy w te dokumenty i się te dokumenty analizuje, także z punktu widzenia ówcześnie obowiązującego prawa kanonicznego w całym Kościele Powszechnym, jak również uwzględnia się uwarunkowania historyczne, które były wtedy w Polsce, uwzględnia się stan wiedzy medycznej ówczesnych ludzi wtedy żyjących w tamtych czasach, to generalnie nie jesteśmy w stanie na podstawie tych materiałów zarzucić jakichkolwiek, nie wiem, zaniedbań w odniesieniu do Karola Wojtyły, ba w sprawie, nie wiem, księdza Józefa Loranca, która się zadziała w roku 1970. Od samego początku widać bardzo zdecydowane działanie. Bardzo zdecydowane działanie polegające na tym, że w momencie, kiedy Wojtyła się dowiaduje od proboszcza parafii, w której ten ksiądz pracował, a sam ksiądz również przyznaje się do tego przestępstwa, natychmiast zostaje z tej parafii odwołany. Właściwie następnie następnego dnia zostaje zasuspendowany, czyli zawieszony w czynnościach kapłańskich i jest mu wydane polecenie tego, ażeby do czasu wyjaśnienia całej sprawy zamieszkał w klasztorze cystersów w Mogile. I teraz jak my patrzymy na to działanie Wojtyły, które się zadziało w marcu 1970 roku i porównamy to do obecnie obowiązujących dokumentów w Kościele, to dochodzimy do wniosku, że tamto działanie było działaniem ponadczasowym. Bo to, co zrobił Wojtyła, tak naprawdę w dokumentach kościelnych polskiego episkopatu znalazło się dopiero w 2014 roku. Tego typu rozwiązania. Natomiast
no dobrze, ale
zarzut odniesienia...
Przeciwnicy Jana Pawła II twierdzą, że w sprawie także księdza Loranca, to jest jeden z tych trzech najgłośniejszych księży, czyli księża Surgen, Lorenc i Saduś, że w sprawie księdza Loranca Jan Paweł II dokonał, jeszcze wówczas jako Karol Wojtyła, dokonał niedopatrzeń, niedostatecznie zajął się sprawą, no co więcej, przez niego ksiądz wrócił i mógł teoretycznie stwarzać zagrożenie dla nieletnich.
No ja tutaj nie widzę żadnego zaniedbania, dlatego tak jak mówię, mamy wszystko, akurat ta sprawa księdza Loranca jest znakomicie udokumentowana, ponieważ dysponujemy zeznaniem złożonym przed milicją obywatelską, zeznaniem proboszcza parafii, w której on pracował. I ten proboszcz dzień po dniu opisuje, w którym momencie, od kogo dowiedział się o tym, że ksiądz krzywdzi nieletnie dziewczynki, małoletnie dziewczynki, jakie były dalsze jego działania, co zrobił Karol Wojtyła. I teraz my mamy taką sytuację, tak jak wspomniałem, ksiądz jest umieszczony w klasztorze cystersów w Mogile. W międzyczasie swoje śledztwo rozpoczyna milicja obywatelska. I w tymże klasztorze w Mogile ten ksiądz zostaje aresztowany. Jest tam szybki proces, ksiądz zostaje skazany na karę pozbawienia wolności. Wychodzi z więzienia w 71 roku po odbyciu mniej więcej połowy kary. I tu z dokumentów, którymi dysponujemy, czyli z dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej, dowiadujemy się, jakie były dalsze działania Wojtyły w tej sprawie. Jest tam list. List Wojtyły kierowany bezpośrednio do księdza Loranca, który bezpieka przejęła i skopiowała. I ten list dzisiaj jest właśnie przedmiotem sporu, ponieważ w tym liście stoi napisane, że drogi księże, Trybunał Metropolitalny uznał, że skorzysta w odniesieniu do księdza z prawa łaski i odstąpił od wymierzenia kary. Natomiast Wojtyła tam dalej mówi, no ale przestępstwo jest przestępstwem. Natomiast widząc księdza chęć poprawy, chęć zadośćuczynienia, ja zdejmuję z księdza tą karę suspensy i kieruje księdza do parafii w Zakopanem, ale nie może ksiądz uczyć religii i nie wolno księdzu również spowiadać. Z dalszej części kolejnych dokumentów dowiadujemy się, że tak naprawdę ten ksiądz nie został skierowany do żadnej pracy duszpasterskiej, tylko pozwolono mu na zamieszkanie przy parafii Świętej Rodziny w Zakopanem, ale de facto to zamieszkanie to było mieszkanie w klasztorze. I on przez kolejne dwa lata...
Czyli nie miał kontaktu z dziećmi.
On przez kolejne dwa lata zajmował się przepisywaniem ksiąg liturgicznych na zlecenie Wydziału Duszpasterskiego Krakowskiej Kurii. Natomiast ja chciałbym wrócić do tego listu, ponieważ to sformułowanie, które tam pada w tym liście, Trybunał Metropolitalny, ono wskazuje na to, że to decyzja o odstąpieniu wymiaru kary dla księdza Loranca nie była decyzją jednoosobową Wojtyły, tylko była to decyzja sądu biskupiego.
Ale to nie, no, ale z drugiej strony to chyba niedobrze, że jakiś sąd biskupi uwolnił
księdza pedofila. I dobrze, i niedobrze. Generalnie jest tak, że mamy dwa systemy prawne. Jeden mamy system prawny świecki, drugi mamy system prawny kościelny. Prawo kanoniczne tak zwane. I w prawie kanonicznym jest taki zapis, był w tamtych czasach i jest również obecnie funkcjonujący taki zapis, mianowicie, że jeżeli sprawca danego przestępstwa został już ukarany przez władzę państwową, bądź istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że za moment się to stanie, to zgodnie ze starą prawniczą zasadą nie karzemy dwa razy za to samo, sąd kościelny może odstąpić od wymierzenia kary, znaczy może zastosować prawo łaski.
Czyli tłumaczymy, w sprawie księdza Loranca ten Trybunał Kościelny nie ukarał go, ponieważ uznał, że ukarało go już za to, no, komunistyczne wówczas siłą rzeczy państwo.
Tak, ukarany przez sąd państwowy.
Sąd PRL-owski.
Dokładnie. Tak to się zadziało. Natomiast Wojtyła co robi? Wojtyła zdejmuje z niego karę suspensy. Wydaje się, czyli odwiesza go. Odwiesza go w czynnościach, tak mówiąc po polsku. Ta kara jest karą poprawczą, to znaczy to nie jest kara, która może być nałożona na danego kapłana na wieki. To jest taka kara, która ma go skłonić do tego, żeby on się poprawił. No i jeżeli przychodzi skruszony człowiek i mówi, że ja odpokutowałem jeszcze tutaj i księże, ja tego już więcej nie będę robił i tak dalej, no to jest to w pewnym sensie jakieś okazanie miłosierdzia czy też zaufania i zdjęcie tej kary suspensy, ale tak na dobrą sprawę to jest tylko i wyłącznie pozwolenie czy też zezwolenie na odprawianie mszy świętych. Natomiast ten człowiek, tak jak wspomniałem, nie ma prawa do nauczania religii i nie miał prawa do spowiadania. I on w tej tak zwanej rezerwie kadrowej, tak to sobie kolokwialnie nazwijmy, tkwi właściwie od momentu wyjścia z więzienia w 71 roku do czerwca 75. Dopiero w czerwcu 75 roku kardynał Wojtyła...
Czyli można założyć, że przez 4 lata jest sprawdzany.
Tak.
Czy nie odwali jakiegoś znowu numeru, czy nie będzie krzywdził
tak,
dzieci.
Tak to należy odczytywać. Dopiero w 75 roku w czerwcu zostaje skierowany do szpitala rejonowego w Chrzanowie w charakterze kapelana i pracuje tam, o ile dobrze pamiętam, 8 lat. W 83 roku przechodzi na emeryturę ze względu na stan zdrowia, na rentę ze względu na stan zdrowia, zamieszkuje w jakimś domu księży emerytów w Krakowie, no i tam do 92 roku jest i tam umiera. Więc ja tutaj nie widzę żadnych zaniedbań.
Reasumując, bo chyba po efektach można poznać działania ludzi. Czy te środki, które podjął Jan Paweł II, czy Karol Wojtyła w sprawie księdza Józefa Loranca, były wystarczające w kontekście tego, czy on jeszcze później zdarzyło mu się mieć dostęp do nieletnich i ich krzywdzić?
Znaczy, no jest pewnym takim... Wiele osób zwraca na to uwagę, że posłanie tego księdza do jako kapelana w szpitalu, gdzie też był oddział dziecięcy, no mogło stanowić jakąś...
Ale czy stanowiło?
Tego nie wiemy, dlatego, że nie wiemy o tym, czy były jakieś skargi na niego, czy na niego skarg nie było. To moglibyśmy się dowiedzieć ewentualnie, kiedy by zostały udostępnione do badania archiwa kościelne. Na razie są zamknięte.
Ustaliliśmy. I teraz przechodzimy do drugiego. Rozumiem, że przechodzimy na razie do księdza Eugeniusza Surgenta.
Tak, ale za moment, jeżeli pozwolisz, to ja wybiegnę trochę do przodu z tamtą sprawą. Bo my bardzo często mamy takie spojrzenie na tamte sprawy z lat 70. perspektywy roku 2023. Podejrzewam, że dzisiaj, gdyby ta sprawa... Ustalmy jeszcze jedną rzecz. W tamtym czasie nie było obowiązku wprowadzonego nomen omen w 2001 roku przez Jana Pawła II, że wszystkie tego typu sprawy należy zgłaszać do Kongregacji Nauki Wiary i to ona wyznacza dzisiaj biskupom sposób postępowania w sprawie. Wtedy to czegoś takiego nie było. Ale podejrzewam, że dzisiaj, gdyby coś takiego się zadziało, to Kongregacja Nauki Wiary zapewne nakazałaby wyrzucenie tego księdza, czyli wyrzucenie tego księdza ze stanu duchownego, przeniesienie go do stanu świeckiego. Natomiast zdarzają się i dzisiaj też takie sytuacje, kiedy na przykład biskup diecezji X zgłasza sprawę do Watykanu i mówi, moim zdaniem tego księdza należy usunąć, a kongregacja ma zupełnie odmienne zdanie na ten temat i mówi, nie usuwajmy go, niech ksiądz zadba o niego tak, żeby on dalej nie krzywdził. I tu się pojawia problem. Taki sam, jak oni mieli. Natomiast jeśli chodzi o księdza Surgenta,
no bo
którego
w przypadku księdza Surgenta również no, koszmarna postać, nie da się ukryć, pedofil żywiecczyzny. Zarzut jest taki, również początek lat 70. Zarzut jest taki, że był, aby zatuszować to jego funkcjonowanie jako pedofila, przesuwano go z jednej do drugiej parafii, a on w kolejnych parafiach krzywdził dzieci.
No więc tak, nie mamy na to żadnych dowodów, tak prawdę mówiąc. Życie kapłańskie księdza Surgenta zaczyna się w 57 roku, w momencie, kiedy zostaje wyświęcony na księdza. Faktycznie, pracuje w kolejnych parafiach po mniej więcej 2 lata. Z każdej parafii właściwie wylatuje z hukiem. Natomiast nie jest to spowodowane tym, że kogoś tam krzywdził. po drodze, tylko jest to spowodowane właściwie jego konfliktowym charakterem. We wszystkich dokumentach, które widzimy, natychmiast rzuca się w oczy to, że on przychodzi do parafii i próbuje tam wprowadzić swoje porządki. Natychmiast podpada proboszczowi, natychmiast podpada części parafian, inna część parafian za nim staje. I faktem jest, że obserwujemy w tych dokumentach coś takiego, że jeżdżą delegacje z poszczególnych parafii do Krakowa, do kurii, ale one jeżdżą z prośbami o to, żeby księdza nie odwoływać z ich parafii, tylko żeby go w tej parafii zostawić. Ksiądz jest podpadnięty w pewnym momencie, bo trafia do parafii w Lipnicy, gdzie jest chorowany ksiądz.
Czyli wyjaśnimy dwa słowa. On jest przesuwany. Tak, natomiast wiedzy o tym, że on jest pedofilem, nie ma jeszcze. Nie. On jest po prostu przesuwany, bo jest awanturny.
Nie ma takiej wiedzy, nie ma takiej wiedzy. Dzisiaj się tak na dobrą sprawę pojawiają jacyś świadkowie, którzy twierdzą, że te delegacje jeździły w jakiejś sprawie takiej związanej z tym wykorzystywaniem seksualnym. Ale nie chciałbym oczywiście podważać relacji tychże świadków, natomiast wydaje mi się to być mało prawdopodobne, ponieważ tak, ksiądz Surgent od momentu opuszczenia murów seminarium, a nawet
jeśli... 50 lat, tak, przypomnijmy.
Nawet jeszcze jak był w seminarium duchownym, był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, ponieważ utrzymywał jakieś kontakty z księdzem zamieszkałym w Stanach Zjednoczonych. Mm. I dostawał też od niego jakieś pieniądze. Więc on był pod lupą tej Służby Bezpieczeństwa. I teraz wydaje mi się, że gdyby rzeczywiście były jakieś delegacje jeżdżące do kurii i skarżące na Surgenta, to Służba Bezpieczeństwa bardzo szybko by się o tym dowiedziała i prawdopodobnie chciałaby ten fakt wykorzystać w celu zwerbowania tego księdza w charakterze tajnego współpracownika. Nie mamy takich informacji. Muszę Państwu powiedzieć, bo być może Państwo o tym nie wiedzą i być może Ty o tym nie wiesz, ale Kuria Krakowska była naszpikowana tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. Był jeden ksiądz, pomijmy na razie jego nazwisko, który Służbie Bezpieczeństwa dostarczał odręczne rysunki, plany budynków, kto gdzie i w jakim gabinecie urzęduje, kto gdzie i na jaki temat co mówi, kto tak właściwie realnie rządzi tą kurią. Więc wydaje się, że w tej sytuacji, w takich okolicznościach, kiedy były jakieś sygnały dotyczące tego Surgenta, no to oni by o tym wiedzieli, SBCja by o tym wiedziała, a oni tego nie wiedzą. Oni de facto, pierwszy sygnał o tym, że Surgent dopuścił się jakiegoś czynu w odniesieniu do jakiegoś chłopca, pojawia się w roku 69. Ale co ciekawe, Surgent jest wtedy w parafii w Krakowie na Salwatorze. SBCja podejmuje jego próbę opracowania w charakterze tajnego współpracownika w maju 69 roku. I wtedy te próby wszystkie idą w kierunku takim. To jest ksiądz, który jest od lat skonfliktowany z kurią, ponieważ on jest ambitny, a oni widzą w nim cały czas jakiegoś pieniacza. W związku z tym nie pozwalają mu rozwinąć skrzydeł, więc to jego wkurzenie będzie dobry, to jego wkurzenie jest bardzo dobrym materiałem na to, ażeby go spróbować zwerbować. Mówię, w maju. I w maju stoi wyraźnie w notatkach funkcjonariuszy, wyraźnie stoi napisane, ksiądz prowadzi katechezę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma żadnej mowy, wzmianki o tym, żeby były jakiekolwiek przestępstwo. W październiku tegoż samego roku, czyli jest kilka miesięcy, w październiku oni już wiedzą o tym, że ten ksiądz dopuścił się jakiegoś czynu nierządnego, bo w międzyczasie przejęli list od biskupa Jana Nowickiego, biskupa Lubaczowskiego, który był formalnie przełożonym tego księdza Surgenta, bo tu nie powiedzieliśmy tego, że ksiądz Surgent był kapłanem archidiecezji lubaczowskiej, pracującym na terenie archidiecezji krakowskiej. To trochę skomplikowane historycznie, no ale tak to było. I dalej w dokumencie czytamy, że tenże biskup udzielił mu upomnienia. Dalej dowiadujemy się, że tajni współpracownicy SBCji, którzy są umieszczeni w kurii, twierdzą, że sprawa nie jest rozgłoszona publicznie, że wiedzą o niej tam ze 4 osoby. I dalej widzimy z tych dokumentów, że ksiądz już nie prowadzi nauki religii, że ksiądz zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami kancelaryjnymi. I teraz ostatnio dowiedzieliśmy się z komunikatu kurii krakowskiej, że w tamtym czasie był poddany jakimś badaniom psychiatrycznym. I teraz jak poskładać te puzzle. Te puzzle są do poskładania w taki sposób. Jeżeli dowiaduje się o tej sprawie krakowska kuria, daje sygnał do jego biskupa właściwego, do Lubaczowa. Ten udziela mu upomnienia, nagany. Mhm. A że ponieważ sprawa nie jest znana publicznie, no to jej nie rozgłaszają. Wtedy nie było prawnego obowiązku zgłaszania tego typu przestępstw organom ścigania, tak jak jest dzisiaj, od 2017 roku. Więc Kościół załatwia tą sprawę, jakby powiedzieć, we własnych murach, tak, tak to określmy. Ale odsuwają tego księdza od nauczania religii. Dają mu tylko i wyłącznie jakieś prace kancelaryjne. No i znów tutaj wracam do tego badania psychologicznego czy też psychiatrycznego. W tamtym czasie wiedza o pedofilii była nijaka, a właściwie była żadna.
Czyli po prostu nie mieli możliwości wykryć tego.
Przykłady ze Stanów Zjednoczonych, o których wiemy, były takie, że księża biskupi wysyłali swojego podległego im kapłana na badania psychiatryczne i on przychodził z zaświadczeniem, że jest zdrowy. No więc oni ufali temu zaświadczeniu. Jest zdrowy, no to go posyłali do pracy.
Dotknąć dwóch przypadków. I one chyba są jeszcze bardziej kontrowersyjne z perspektywy publikacji, które się pojawiły. Jeden to jest kwestia księdza Bolesława Sadusia. Ja zacytuję portal Na Temat. Nie milkną echa głośnego reportażu o zamieszaniu kardynała Karola Wojtyły w tuszowanie przypadków pedofilii wśród księży. To jest tytuł. I dalej na temat księdza Bolesława Sadusia. Kardynał Wojtyła przemilczał pedofilskie skłonności przyjaciela. Wiedeńska kuria to potwierdza. O pedofilskich skłonnościach przyjaciela przyszły papież Jan Paweł II nie wspomniał, choć był do tego zobowiązany na podstawie prawa kanonicznego. Potwierdzają to nie tylko ustalenia z reportażu Franciszkańska 3, ale i wersja przedstawiona redakcji Na Temat.pl przez przedstawiciela kurii w Wiedniu. Czy po czymś takim Jan Paweł II by wygrał w sądzie proces o zniesławienie?
Wygrałby proces o zniesławienie, dlatego że tutaj w tym, co zacząłeś cytować, tak na dobrą sprawę nie ma żadnych dokumentów i żadnych materiałów potwierdzających te tezy. W materiałach dotyczących księdza Sadusia, długoletniego współpracownika Służby Bezpieczeństwa, o którym Służba Bezpieczeństwa wiedziała, że jest homoseksualistą, nie pojawiają się żadne informacje na temat wieku osób poszkodowanych. Nie jesteśmy w stanie na tej podstawie powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z wykorzystaniem seksualnym osoby małoletniej.
Czyli wyjaśnijmy, że w tym przypadku zupełnie niezgodnie z polityczną poprawnością z homoseksualisty zrobiono pedofila.
Tak. Tak to właśnie
nie da się ukryć, że zrobiły to media z reguły nadal walczące o tolerancję i prawa mniejszości.
Natomiast tam jest właśnie tego typu sytuacja, że w momencie, kiedy w 72 roku wybucha ta cała afera z księdzem Sadusiem, to tak naprawdę Służba Bezpieczeństwa, której, tak jak mówię, on jest współpracownikiem, ona sama nie wie, co się stało. Znaczy oni wiedzą, że on ma skłonności homoseksualne, ale rozpytują po mieście, co się właściwie dzieje. I jeden tajny współpracownik mówi im, że Saduś musi wyjechać, bo się związał z kobietą. Ktoś inny mówi, że chodzi o skandal homoseksualny. Ktoś inny wspomina o jakichś zdeprawowanych chłopcach. Więc my tak na dobrą sprawę nic nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć. Musimy być uczciwi i powiedzieć, tak, pada w jednej notatce słowo nieletni. Ale to jest notatka, która została sporządzona 6 lat po wyjeździe księdza Sadusia z Polski, 2,5 miesiąca po tym, jak Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Notatkę sporządził szef krakowskiej bezpieki na prośbę pułkownika Zenona Płatka, szefa ścisłego kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, człowieka, który zajmował się przez całe lata dezintegracją Kościoła, człowieka, którego tak naprawdę rola w porwaniu i później zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki w 1984 roku nigdy nie została tak na dobrą sprawę wyjaśniona. Więc to nas prowadzi tak na dobrą sprawę do takiego wniosku. Aha, w 1972 roku panowie nie wiedzą, co się stało, a w 79, kiedy Jan Paweł II został chwilę wcześniej wybrany na papieża, oni zyskują absolutną pewność, więc to może prowadzić nas do takiego wniosku, że szukano haków wokół Jana Pawła II, żeby go ewentualnie skompromitować. Natomiast jeszcze wracając do księdza Sadusia, cały ten wyjazd wcale nie był takim wyjazdem nagłym, jak się to usiłuje przedstawiać, bo no z donosów tego księdza wynika, że on już pod koniec 71 roku zaczął przebąkiwać o tym, że źle się czuje w Krakowie, że ten Kraków jest dla niego za ciasny, no i że on by chciał wyjechać gdzieś do Stanów Zjednoczonych, jakąś pracę naukową prowadzić, a potem się mówi o Niemczech. Przypomnę, afera wybucha w połowie 72 roku, a on do tej Austrii wyjeżdża pod koniec 72 roku, no więc gdzie my tu mówimy o jakimś nagłym wyjeździe? No to oczywiście został zdjęty z oczu, z Krakowa, tak? Został wysłany do Jabłonki, do swojej rodzinnej parafii, tam pomagał proboszczowi, no czekano na to, aż coś, nie wiem, przycichnie. Tak.
No to jeszcze jedna postać, tym razem postać pomnikowa. Nie tylko w kontekście katolicyzmu, ale w kontekście oporu przeciwko komunizmowi w okresie Polski Ludowej. Kardynał Adam Sapieha. Pozwolę sobie przeczytać tym razem pismo, no, nadal jakby deklarujące się jako katolickie, Tygodnik Powszechny. Materiały historyczne na temat erotycznych zachowań kardynała Adama Sapiehy są na tyle poważne, że wymagają dalszego badania. Czy jednak są podstawy, aby budować na nich hipotezę o molestowaniu Wojtyły przez Sapiehę?
No tak, na to ostatnie pytanie odpowiem natychmiast, że nie, bo no to jest takie po prostu taka bardzo daleko idąca nadinterpretacja, mówiąca o tym, że jeśli ewentualnie kardynał Sapieha faktycznie miał jakieś takie skłonności, a wszyscy klerycy w czasie II wojny światowej mieszkali w Pałacu Arcybiskupim, a Wojtyła został wyświęcony na księdza samodzielnie, a potem Sapieha wysłał go na studia do Rzymu i był takim jakimś jego mentorem i opiekunem, no to wyprowadzanie z tego wniosku, że prawdopodobnie Wojtyła też mógł paść jego ofiarą, a potem jego stosunek w związku z tym do spraw związanych z wykorzystywaniem seksualnym był taki, a nie inny, no jest, bardzo przepraszam, no ale daleko idąca interpretacja.
To jest taka kombinacja, że każdy człowiek podobno zna 6 osób, które dzielą go z prezydentem Stanów Zjednoczonych i z tego można wyciągnąć wniosek, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest naszym kolegą.
Dokładnie.
W ten sposób rozumując.
Można by było iść dalej, prawda? No, na naszym biurku w pewnym momencie znalazła się taka sprawa z lat 60. pewnego księdza, który był pedofilem z innego rejonu Polski aniżeli Kraków. I tam w sprawie występuje jako biegła powołana przez obronę pani Wanda Półtawska. No i teraz tak, no znowu będę próbował składać jakąś spiskową teorię dziejów. No więc wiem o tym, że Wanda Półtawska przyjaźni się z Janem Pawłem II, znaczy z Karolem Wojtyłą, tak? No to mogę powiedzieć, że Karol Wojtyła wiedział o tamtej sprawie, bo na pewno ze sobą rozmawiali. Ba, mało tego, jestem 100% tak pewny, że to Wojtyła polecił obrońcom skorzystanie z usług tejże Półtawskiej. No więc maczał ręce nie tylko w swojej diecezji, ale także w innych. No takich bzdur możemy się doszukiwać naprawdę wiele. Natomiast wracając do Sapiehy...
A wracając do samego kardynała Sapiehy, ponieważ wy jednak podważyliście też opowieść, która się pojawiła również między innymi w Gazecie Wyborczej, mówiącym o tym, że kardynał Sapieha przez wiele lat wykorzystywał seksualnie kleryków i młodych księży. Macie wątpliwości bardzo poważne co do źródła, które Gazeta Wyborcza czy Tygodnik Powszechny i ci, którzy dalej to powielali, potraktowali całkowicie bezkrytycznie.
I idziemy tym tropem, który zacytowałeś na samym początku, że te materiały wymagają dalszych badań, czy też wymagały dalszych badań. No to myśmy to badania po prostu zrobili, tak? Odnaleźliśmy w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej obydwie relacje, zarówno księdza Boczka, ta akurat księdza Boczka, długoletniego współpracownika Służby Bezpieczeństwa Człowieka o bardzo pokomplikowanym charakterze, alkoholika, samego mającego różnego rodzaju sprawy obyczajowe na swoim koncie. Między innymi dzięki temu został zwerbowany, przez to został zwerbowany. To jest jedna relacja, a druga relacja to jest relacja księdza Andrzeja Mistata, która została złożona przez tegoż księdza w śledztwie w roku 1949, w momencie, kiedy on był oskarżony o szpiegostwo. I teraz
tutaj znowu wyjaśnijmy. Mamy okres bardzo ciężkiego stalinizmu, już po 1948 roku, kiedy ten stalinizm wchodzi w najostrzejszą fazę. Wiadomo, że Urząd Bezpieczeństwa wówczas, który później będzie Służbą Bezpieczeństwa, bardzo ostro zbiera materiały przeciwko Adamowi kardynałowi Sapiesze. No i równocześnie osoby, jedna podejrzana o szpiegostwo, czyli łamana w trakcie bardzo ciężkiego przesłuchania, druga będąca współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa, niby obciążają kardynała Sapiehę.
Ale mamy taką sytuację, mamy taką wiedzę, że dysponujemy pewną relacją księdza Andrzeja Mistata. Za moment o niej powiem. Ona jest datowana na rok 1949, dokładnie na 10 sierpnia. W tamtym momencie krakowska bezpieka, mając tą notatkę, zakładam, że mamy tą notatkę, nic z nią nie zrobiła. Nie przesłała jej do Warszawy, nie wykorzystała sama przeciwko kardynałowi Sapiesze, nic, zero. W 1950 roku pojawia się ta relacja księdza Boczka w formie donosu i nagle te dwa dokumenty zostają zestawione ze sobą, 49 i 50, i wysłane do Warszawy, trafiają na biurko Julii Birstrigierowej, tak zwanej Krwawej Julii, i na adnotacja znajduje się na donosie Boczka, że trzeba to sprawdzić. Natomiast obydwie relacje są łudząco do siebie podobne. Okej. Okay. Zaniepokoiło nas coś innego, to znaczy może nie tyle zaniepokoiło. Zwróciliśmy uwagę na jeden bardzo istotny szczegół. Po pierwsze, jeśli chodzi o zeznanie księdza Mistata, relację księdza Mistata, dysponujemy odpisem, czyli to nie jest oryginał, gdzieś powinien być oryginał. Druga rzecz, która nas zwraca naszą uwagę, to jest osoba sporządzająca zarówno jedną, jak i drugą relację. Okazał się nim być funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa pan Krzysztof Srokowski, któremu, jak się okazuje, w 1950 roku zaczął się grunt pod nogami palić bardzo mocno w Krakowie. Pojawiły się w odniesieniu do niego mocne zarzuty natury kryminalnej, że kradł jakieś przedmioty podczas rewizji u zatrzymywanych, że pobił milicjanta na ulicy podczas jakiejś interwencji. Wreszcie, że poszedł z księdzem jakimś, który był informatorem SB, na wódkę do restauracji. I to nas doprowadziło do takiego wniosku. Potem w 50 roku zostaje przeniesiony z tego Krakowa do Poznania. Tam pojawiają się zarzuty dotyczące defraudacji pieniędzy. On zostaje ostatecznie skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Coś, co w tamtym czasie wśród funkcjonariuszy SB było tak naprawdę ewenementem. Ewenementem. Takie rzeczy się nie zdarzały, żeby własnego kolegę wsadzali do więzienia. I to nas generalnie prowadzi do takiego wniosku, ponieważ jeszcze muszę to dodać, akta sprawy karnej księdza Andrzeja Mistata się zachowały. Jeśli był jakieś oryginalne zeznanie, to ono się tam powinno znajdować. Tam go nie ma. Pod datą 10 sierpnia jest protokół zatrzymania Mistata i protokół osadzenia go w więzieniu. Nie ma żadnego protokołu zeznania świadka, podkreślam, okay, świadka, bo wszystkie inne, które się tam znajdują, to są protokoły zeznania podejrzanego, a potem oskarżonego.
Kończąc, pokazałeś zupełnie inny obraz niż ten, który wynika z tych publikacji. Jak to jest, że ten obraz, oczami twoimi, czy Piotra Litki, badaczy, którzy siedzicie w archiwach bardzo długo, i tu myślę, że to nie jest bez znaczenia, jest zupełnie inny niż ten, który przedstawił Overbeck, czy ci ludzie, którzy przepisywali, jak właśnie właściwie gazety, które w gruncie rzeczy bezkarnie mogą, za przeproszeniem, jechać po ludziach nieżyjących, przepisując ich zachowania, których nie było. Czy wynika to tylko ze złej woli, czy może z tego, że jednak te archiwa po prostu trzeba umieć czytać? Czy przypadkowa osoba, jeżeli wejdzie do archiwów, jeżeli po prostu weźmie te dokumenty, to zrozumie to, z czym ma do czynienia?
Nie chciałbym nikomu oczywiście zarzucać złej woli, natomiast tak, odpowiem na to drugie pytanie w ten sposób. Nie da się wejść z ulicy do tego archiwum i przeczytać tego ze zrozumieniem. No, trzeba po prostu znać sposoby funkcjonowania Służby Bezpieczeństwa, to w jaki sposób te papiery były pisane, znać też realia epoki, więc to jest To jest fajna, przyjemna praca, natomiast trzeba, tak jak wspomniałeś, umieć to przeczytać. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony z jednej rzeczy, mianowicie nad tymi sprawami dotyczącymi kardynała Sapiehy pochylili się w ostatnim czasie również historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, choćby dr Łucja Marek z krakowskiego oddziału IPN-u. No i okazuje się, że ona ma dokładnie te same ustalenia, jakie my. I udzieliła nawet ostatnio wywiadu Katolickiej Agencji Informacyjnej, gdzie to też dość ciekawie tłumaczyła. Natomiast no to się, że tak powiem, do tych mediów, o których mówimy,
które są na wojnie,
nie przebija. One cały czas twierdzą, że Karol Wojtyła pewne sprawy skręcił i że Gutowski z Overbeckiem udowodnili to, że wiedział.
A wszystko dlatego, że kardynał Sapieha molestował Jana Pawła II, w związku z tym Jan Paweł II krył sieć pedofilską. Jest to mniej więcej teza, do której doszli na podstawie materiałów, które absolutnie o tym...
Apeluję tylko do Państwa, nie przywiązujcie się do tej tezy wygłoszonej w sposób bardzo mocno ironiczny przez redaktora Świetli.
Tak, ta teza była tym, co... No, niejako wynika z tej narracji i z przykrością trzeba stwierdzić, że uwzględniając, iż wchodzimy w okres przedwyborczy, na pewno z ust tych, którzy na tą tezę się składali, na razie nie padnie ani przepraszam, ani żadnego rodzaju sprostowanie. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem był Tomasz Krzyżak, a my za chwilę widzimy się z kolejnym gościem, czyli z generałem Leonem Komornickim, z którym porozmawiamy o wojnie na Ukrainie i tym, co się dzieje. Dziękuję bardzo, Tomku.
Dziękuję. We'll be right back.